Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu ze Słowem Bożym, czyli w naszym spotkaniu z samym Bogiem. To wielokrotnie tutaj podkreślę więc jeszcze raz, że kiedy czytamy Boże Słowo, spotykamy się z Bogiem, który jest w tym Słowie obecnym, bo chrześcijaństwo, co przypominał zwłaszcza papież Benedykt XVI, nie jest religią księgi. Chrześcijaństwo jest religią spotkania z żywym Bogiem. Chrześcijaństwo z religią spotkania osób, Boga i człowieka, nie z religią księgi. A my wracamy do Księgi Liczb, której się przyglądamy od jakiegoś czasu i od razu przechodzimy do 5 rozdziału tej księgi, do wersetów 11 i kolejnych wersetów, które mówią o wątpliwościach co do wierności żony. W czasie naszego ostatniego spotkania przypomnieliśmy sobie takie biblijne patrzenie na małżeństwo i zwróciliśmy też uwagę na to, że w przypadku mężczyzny żona tego, cudzołóstwo dotyczy tylko takiego przypadku, kiedy współżyje on z mężatką. Kiedy współżyje z kobietą wolną, jego nie obejmuje cudzołóstwo, grzech cudzołóstwa. Tak to było przynajmniej częściowo w Starym Testamencie. Pan Jezus, jak pamiętamy, wrócił do tego, co było na początku. Pamiętamy ten dialog z Ewangelii według świętego Mateusza, kiedy uczeni w piśmie mówią, że nam Mojżesz polecił oddalić żonę. Jezus odpowiada, przez wzgląd na zatwardziałość waszych serc wam to powiedział, ale na początku tak nie było. Jezus wraca do Bożego zamysłu, wraca do tego, jak to Bóg na początku ustanowił. Ale my zatrzymujemy się na Księdze Liczb, która właśnie w tym 5 rozdziale, w wersetach od 11 do końca już tego 5 rozdziału, czyli do wersetu 31, zajmuje się właśnie przypadkiem niewierności żony. Ale też nie takim przypadkiem oczywistym, w tym sensie, że w Księdze Kapłańskiej była mowa o cudzołóstwie żony, że przyłapano ją na tym, że było to faktem wiadomym. To się kończyło oczywiście wykonaniem na niej kary śmierci. Natomiast Księga Liczb w tym fragmencie zajmuje się taką sprawą cudzołóstwa, taką niejasną. Dlatego czytamy tutaj takie słowa. Pan rzekł do Mojżesza: powiedz Izraelitom, gdyby kobieta zdradziła swojego męża i dopuściła się przestępstwa przeciwko niemu, współżyjąc z innym mężczyzną, ale jej mąż by o tym nie wiedział, gdyż ona ukrywała swoje przewinienie, nie było też świadka i nie przyłapano jej na tym uczynku, a mąż jednak powziął podejrzenie, że jego żona się dopuściła zdrady, albo ją podejrzewa, chociaż niczego złego nie popełniła, wówczas ten mężczyzna zaprowadzi żonę do kapłana. Widzimy więc, że tutaj chodzi o podejrzenie, że żona dopuściła się cudzołóstwa. Zarówno chodzi o sytuację, kiedy rzeczywiście to cudzołóstwo miało miejsce, i też w takich sytuacjach, kiedy ono nie miało, ale mąż podejrzewa swoją żonę o niewierność. Czyli widzimy tutaj jasno, że chodzi o tę sytuację, kiedy mąż nie ma dowodu na niewierność żony, ale ją podejrzewa. I wtedy prowadzi ją do kapłana. I co się tam dalej dzieje? Kapłan prowadzi kobietę i postawi ją przed Panem. Zaczerpnie poświęconej wody do glinianego naczynia, weźmie z podłogi świętego mieszkania nieco prochu i wrzuci go do wody. Następnie postawi kobietę przed Panem, rozpuści jej włosy na głowie. Tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Był to znak upokorzenia kobiety. Kobieta zamężna miała włosy schowane pod jakimś przykryciem, jakimś nakryciem głowy. Rozpuszczone włosy w Izraelu to był znak upokorzenia kobiety. A do rąk włoży ofiarę wyjawienia, czyli posądzenia. Sam natomiast będzie trzymał w ręce wodę gorzką, sprowadzającą klątwę. Kapłan zaprzysięgnie w końcu tę kobietę i powie do niej: jeżeli żaden inny mężczyzna nie współży z tobą i jeśli nie zgrzeszyłaś zdradą względem twojego męża, to ta gorzka woda goryczy i klątwy nie przyniesie ci szkody. Jeśli jednak zgrzeszyłaś przeciwko mężowi, splamiłaś się zdradą, ponieważ inny mężczyzna poza twoim mężem współżył z tobą, czas kapłan wypowie nad tą kobietą złowieszcze słowa: niech Pan uczyni cię znakiem przekleństwa w twoim narodzie. Niech Pan sprawi, by twoje biodra opadły i twoje łono spuchło. Niech ta woda klątwy przeniknie do twoich wnętrzności i sprawi, że łono twoje opuchnie, a biodra zwiotczeją. Kobieta odpowie: amen, amen. Widzimy więc, że kobieta ma być poddana takiemu swoistemu Bożemu sądowi. Stanie przed Panem, czyli to ostatecznie Pan Bóg jest punktem odniesienia dla całej tej sprawy. Nie kapłan, ale Pan. Kapłan wprowadzi kobietę i postawi ją przed Panem. Oczywiście nie chodzi tu o miejsce najświętsze, bo tam tylko wchodzili kapłani, ale o miejsce święte w świątyni, albo tutaj powiedzmy przed namiotem, żeby ten Boży sąd mógł się dokonać. Jak słyszeliśmy, kobieta staje z jednej strony wobec tego, że ma wypić wodę z kurzem, z prochem z podłogi świątyni, ale też chodzi o to, że ma złożyć przysięgę, że to się rzeczywiście nie stało i ma odpowiedzieć amen, amen, czyli tak rzeczywiście ma się stać. Jeżeli rzeczywiście popełniła niewierność, mają ją dotknąć skutki tej niewierności, czyli to, co mówi Biblia, mają opaść jej biodra i spuchnąć jej łono, czyli ma być bezpłodna, to ma być kara za niewierność. I dlatego dalej czytamy. Następnie kapłan wypisze słowa przekleństwa na zwoju i zmyje je wodą goryczy. Wreszcie poda kobiecie do wypicia wodę gorzką i niosącą przekleństwo, aby ta woda wniknęła w nią, napełniając ją goryczą. Kapłan weźmie z rąk kobiety ofiarę związaną z podejrzeniem, wniesie ją gestem kołysania przed Pana i złoży na ołtarz. Potem weźmie pełną garść tej ofiary jako upamiętnienie i spali ją na ołtarzu, a wodę da kobiecie do wypicia. A gdy wypije ją na jego rozkaz, wówczas, jeśli rzeczywiście przez niewierność mężowi dopuściła się zdrady, woda ta przeniknie ją i napełni goryczą. Łono jej spuchnie, a biodra zwiotczeją. Kobieta ta będzie przeklęta wśród swojego ludu. Jeśli jednak kobieta nie splamiła się zdradą, więc jest czysta, wówczas nie poniesie żadnej szkody i będzie miała potomstwo. Widzimy więc wyraźnie, że ten swoisty sąd Boży ma prowadzić do tego, by zobaczyć, czy kobieta była wierna, czy niewierna, czy podejrzenia jej męża są słuszne, czy też nie. Jeżeli są słuszne, kobieta będzie bezpłodna, nie będzie mogła mieć dzieci. Tu od razu możemy przywołać to, że w Izraelu rzeczywiście bezpłodność była znakiem hańby. Elżbieta, kiedy poczęła Jana Chrzciciela, kiedy potem go urodziła, jest świadoma, że Bóg zdjął z niej hańbę. Ale jeżeli, wracamy do Księgi Liczb, kobieta jest czysta, że te podejrzenia jej męża są całkowicie bezpodstawne, to kobieta będzie miała potomstwo. Jako potwierdzenie tego, że rzeczywiście była wierna, że mąż fałszywie ją oskarżył. I ten rozdział kończy się słowami: tak jest prawo dotyczące posądzenia, jeśli by żona nie dochowała wierności mężowi i splamiła się zdradą, albo gdy męża ogarnie uczucie zazdrości. Jeśli będzie podejrzewał swoją żonę, wówczas stawi ją przed Panem, a kapłan postąpi z nią według tego prawa. Mąż będzie wówczas wolny od winy, a żona poniesie zasłużoną karę. Przykładając nasze dzisiejsze patrzenie, czy może inaczej, to co Jezus mówi w Ewangelii o małżeństwie, co święty Paweł napisał o małżeństwie, to zdajemy sobie sprawę z tego, że wezwanie do wierności dotyczy jednej i drugiej strony. To nie jest tak, że mężowi wolno więcej niż żonie. Że jak mąż podejrzewa swoją żonę, tak jak było w Starym Testamencie, to może przeprowadzić sąd Boży. Dzisiaj, jak wiemy, Bóg nie ma względu na osoby. Bogu nie ma mężczyzna ani kobiety. W tym sensie, że jesteśmy równi przed Nim. Bycie mężczyzną albo kobietą nie daje jakichś dodatkowych przywilejów czy praw. Dlatego to, co przed chwilą czytaliśmy, nie znajduje dzisiaj zastosowania, ale zwraca nam uwagę na wartość małżeństwa. To, co w czasie naszego ostatniego spotkania mocno podkreśliłem. Małżeństwo, miłość małżeńska, miłość męża do żony, żony do męża, ma być obrazem, czy nawet jest obrazem, tak w Starym Testamencie, jak w Nowym, jest obrazem miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga. Mąż jest zestawiony z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, żona z narodem wybranym, Kościołem, z każdym z nas. I dlatego takie rygorystyczne prawo dotyczące wierności. Dzisiaj w dobie niestety wszechobecnych rozwodów, ale też jakiejś niewierności, o której słyszymy, to prawo z Księgi Liczb wydaje nam się niedorzeczne w dobie równouprawnienia, o którym mówimy, ale nie gubmy tego, co rzeczywiście najistotniejsze w tym fragmencie, tości małżeństwa. I to przed Panem, przed Bogiem małżeństwo ma swoją wartość. Małżonkowie stają przed Bogiem, by zawrzeć sakrament małżeństwa. Mają razem stawać przed Panem Bogiem w modlitwie. Mają przed Panem Bogiem i razem z Panem Bogiem przeżywać swoje życie. Tak jak Bóg jest wierny człowiekowi, jak człowiek ma być wierny Bogu, małżonkowie mają być wierni sobie. Na to nam zwraca uwagę Księga Liczb. Bo rzeczywiście na te teksty ze Starego Testamentu mamy patrzeć przez pryzmat Nowego Testamentu, tego, co mówi Jezus. To w Nim się wszystko wypełniło, w Nim doszło do tego szczytu. Nie przyszedłem zmienić prawa, ale je wypełnić, mówi Jezus. I dlatego w świetle Jego słów patrzymy na to, co czytamy w Starym Testamencie. Także na ten fragment z Księgi Liczb, mówiący o tych podejrzeniach męża wobec żony. Zwróćmy uwagę, że mąż nie może sam wymierzać jakiejś kary. Nawet jeżeli jego podejrzenia mają jakieś tam podstawy, nie może sam tego robić. Przychodzi do kapłana, stają przed Panem. Nie jest tylko jego sprawa. Małżeństwo to nie jest tylko sprawa męża i żony, ale to jest sprawa narodu wybranego całego. Jest to sprawa Kościoła, sprawa Boga. Dlatego mąż sam nie wymierza sprawiedliwości w jego rozumieniu. Z drugiej strony widzimy więc, że pomimo tego, że mąż ma więcej praw niż jego żona, to takie postawienie sprawy, jak przed chwilą czytaliśmy w Księdze Liczb, chroni też żonę przed jakimiś, przed podejrzeniami męża, przed tym, że mąż chciałby ją w jakiś sposób skrzywdzić. Stanięcie przed Panem Bogiem, wypełnienie tego całego, nazwijmy to, może to jest złe słowo, ale rytuału, też chroni kobietę, żonę przed jakimś widzimisię męża, mężczyzny. On nie może robić to, co mu się podoba. Jego podejrzenia przez to, co ma zrobić, ma z żoną przyjść do kapłana i potem, co robi kapłan, mają być zweryfikowane. Można by powiedzieć, że te jego podejrzenia nie są właśnie punktem odniesienia, tylko punktem odniesienia jest Bóg. Przed Nim stają. Małżeństwo to Boża sprawa. Dlatego też Stary Testament, Nowy Testament stają na straży świętości małżeństwa. Przypomnę to, co mówiłem dzisiaj i w czasie naszego ostatniego spotkania. Miłość małżonków jest obrazem miłości Boga do człowieka, Boga do narodu wybranego, obrazem miłości Boga do Kościoła. Dlatego nie można tych dwóch rzeczywistości oddzielić. Miłość Boga do człowieka, miłość małżeńska. Tych dwóch rzeczywistości nie można rozdzielić. To Bóg tak właśnie chciał, by miłość małżonków była obrazem Jego miłości. Dlatego małżeństwu Bóg wysoko podnosi poprzeczkę i staje na straży świętości małżeństwa, na straży wyjątkowości małżeństwa. Bo skoro małżeństwo jest obrazem miłości Boga do człowieka, to małżeństwo jest czymś wyjątkowym. Zapraszam do zapoznania się z kolejnym fragmentem Księgi Liczb. To będzie początek rozdziału 6 Księgi Liczb, gdzie będziemy czytać. Potem spróbujemy przyjrzeć się ślubowi Nazireatu. Szczęść Boże, zapraszam na nasze następne spotkanie.